Taki jest mój dżingiel. I nieważne, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, mi się podoba. Więc zacznijmy od początku. 4 kwiecień 2014, chwilę po 20. Jestem Becia i to jest Prawniczek. W zeszłym tygodniu powiedziałam, że nadaję ostatni prawniczek w swoim życiu i chyba zbyt dużo osób wzięło to dosłownie, bo dzisiaj poza Agnesą nie przyszedł nikt. Więc Agnesa, dziękuję ci, że chociaż ty jesteś, uratowałaś moją audycję i to, że... No i to, że chyba przyjdę tutaj za tydzień, chociaż nie wiem. Właściwie tak naprawdę to w ogóle miałam nie przychodzić, ale Łukasz mi zapłacił. No to jak już zapłacił, to przyszłam, bo głupio, tak, nie? Że on dał i nic nie dostanie w zamian, więc jakby co, to wszystko zwalajcie na Łukasza z Krakowa zresztą. Dobrze. Ja dzisiaj zacznę tak jakoś od końca, troszkę. Po pierwsze, będzie dzisiaj krócej. Po drugie, chciałam podziękować wszystkim, którzy płacą, bo dzięki wam mam co jeść. Nawet kudłatemu, który dał złotówkę. Dał złotówkę, żeby sprawdzić, czy działa tak naprawdę. Więc dziękuję mu. I tak. No. I to fajnie, że, no, że w ogóle komuś zależy na tym, żeby to radio działało i żeby ta audycja była, bo chyba czasem warto posłuchać kogoś mądrego, albo przynajmniej kogoś, kto ma odmienne poglądy, żeby się móc z nim pokłócić, albo takie same poglądy, żeby się móc z nim zgodzić. I wszystko jedno, czy się kłócicie, czy się zgadzacie, to możecie zadzwonić na enklawa.net w Skype albo na 222-195-159 i porozmawiać o tym, co wam leży na sercu. W ostatniej audycji dużo osób dzwoniło i opowiadało o problemach w ich krajach. Polska ma jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Na przykład słyszałam w radio ostatnio, że na chyba 270 państw, czy tam 200, odnośnie brania łapówek i korupcji jesteśmy na 70 miejscu chyba. To jeszcze nie jest tak najgorzej, ale najlepiej też nie jest. Więc jeszcze dużo, dużo musimy zrobić i dobrze, że są takie miejsca, gdzie można przyjść i się dowiedzieć, że jest jeszcze nadzieja i że są ludzie, którzy są mądrzy i że może oni kiedyś się dostaną do władz i wtedy od razu nam się będzie lepiej żyło i wszyscy z zagranicy naprawdę wrócą do Polski i z Polski nikt już nie będzie wyjeżdżał, bo u nas będzie najlepiej. Tak. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to, że przepraszam, że ostatnia audycja była wrzucona z opóźnieniem, ale Martin porobił jakieś zmiany i zawiesił cały system. I to tyle, co miałam do powiedzenia. Trzecia rzecz, którą miałam do powiedzenia, ponieważ idziemy od tyłu, to Martin przysłał mi kawę. Jest głupi, ale ponieważ to mistrz przysłał, to go tutaj odczytam. Przychodzi lokaj do hrabiego i mówi: hrabio, może podam obiad? Bez sensu. To może, panie hrabio, pójdziemy na spacer? Bez sensu. No to może opowiem zagadkę. Dobra, niech będzie. Hrabio, co to jest? Owłosione i wchodzi do dziury. A nie, bo mysz. Mysz? W pipce? Bez sensu. Mówiłam, że głupi. Ale to Martin. Właściwie to nie wiem, czemu w swoich audycjach tego nie przeczytał. Tylko przysłał to do mnie. No ale niech będzie. I ponieważ ostatnio mam jakąś taką depresję na temat wszystkich mężczyzn, którzy mnie otaczają, to postanowiłam przypomnieć z filmikiem z serii Dzieci wiedzą najlepiej przez Polską Trójkę w radio puszczano. Kto to jest mężczyzna?
Jest mężczyzna.
Mężczyzna to jest chłopak i śmiesznego powiem z tą mężczyzną, bo mężczyzna, wie pani co zrobił? Skoczył na dziewczynę, a dziewczyna uciekła. Chłopy są niedobre, a mamy dobre. Naprawdę!
Mężczyzna jest prawdziwym człowiekiem.
Szalenie prowadzi samochód. Jedzie bardzo szybko i rozbija się ciągle, a dlatego zamiast na rawy i tak w koło, w koło, w koło. Ale
Ewa i Adam nie posłuchali się i jedli jabłko. Oni sobie ustawili krowę i modlą się do niej Izraelici. I ja się urodziłam nieszczęsna, bo ja mam w domu Biblię.
A czy są na świecie prawdziwi mężczyźni?
Na reklamówce był taki pan, przystojny i elegancki. Ma włosy. Czasem taki są chłopcy. A mój tata chce też taki być i się oblewał prysznicem i szamponem myje 2 razy głowę. Bo chce być piękny i pachnący.
Mój tata w ogóle już teraz skończył z młodzieczym wiekiem, chociaż i tak jak mama zmarnie, pozostanie nam jeszcze tata. Jak tata zmarnie, to mama jeszcze będzie. A teraz chcę coś powiedzieć tatusiu. Tatusiu, słuchaj się mamy, jak mama cię czegoś prosi, to ty mówisz zaraz, a to trzeba od razu biec, przecież to twoja żona.
A czy to łatwo jest być tatą?
Nie łatwo być tatą, bo tata ma najgorszą rolę w życiu. Tata często tylko słyszy od mamy, tylko słyszy o belgi. Dlaczego tamtego nie zrobiłeś, dlaczego?
Nie ma prawa nikt na niego powyżywać, w ogóle nikt nie ma prawa na niego krzyczeć albo bić, bo to jest mój tatuś i mojego brata.
Dzięki temu, że po prostu tata się przytula do mamy, się rodzi dziecko. Dzięki uprzejmości taty.
Ja chciałam powiedzieć, że tata nie zawsze jest uprzejmy. I nie zawsze jak się przytula, to się robi z tego dziecko. A poza tym to ze wszystkim się zgadzam z dziećmi. Szczególnie, że rozbijają auta na przykład i że łamią przepisy ruchu drogowego, też się zgadzam. Bo dzieci wiedzą najlepiej, więc jak można polemizować. Dalej jedziemy od tyłu. Od tyłu lecąc danie dnia dzisiejsze, ponieważ zbliżają się święta i u mnie w pracy też już robią zapisy, co kto przyniesie, żeby zrobić wigilię. Właściwie nie wiem po co to, przez ostatnie 2 lata nie było i myślałam, że jest spokój, ale teraz jest na nowo. I trudno. Powiedziałam, że ciasto maślankowe przyniosę, że sama upiekę w sensie, ale dla was nie ma ciasta maślankowego, dla was jest przepis na karp pieczony. Karpia pieczonego. Tak brzmi. Karpia umyj, spraw, przytnij ogon, opłucz i posól. Cebulę obierz i pokrój w plastry. Włóż cebulę oraz gałązki pietruszki do środka ryby, a resztę cebuli dokładnie obłóż rybę. Resztą cebuli dokładnie obłóż rybę i zawiń ją w folię. Włóż na noc do lodówki. Następnego dnia usuń cebulę z karpia, posmaruj wierzch i wnętrze ryby masłem i posiekanym czosnkiem. Włóż rybę do żaroodpornego naczynia i owiń folią do pieczenia. Piecz przez około 1 godzinę w temperaturze 180 stopni. Możesz udekorować ziarenkami kolorowego pieprzu. I to tyle. Chyba prosty. Na tyle prosty, że nawet jak ktoś nie jest jakimś specjalnym kucharzem, to sobie poradzi. Ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jest dużo wyznawców religii, którzy uznają Wigilię i święta Bożego Narodzenia w tym znaczeniu, że Jezusek mały taki i tam przychodzi i jest taki biedny i trzeba go nakarmić i całą rodzinę przy okazji, to no, to można zrobić chociaż takiego karpia. Jacek przyszedł i oczywiście pierwszy tekst, jaki powiedział, to, że Becia lubi od tyłu. Ha! A ponieważ boli mnie gardło, a i tak ci będzie krócej, to... Znaczy nie dlatego, że będzie krócej, ale dlatego, że boli mnie gardło, to niech Jacek zadzwoni i niech się wypowie w temacie, może on wie lepiej, w temacie latania. A wzięło się to stąd, że Martin podczas poniedziałkowej audycji poruszył sprawę hazardu, a sprawa hazardu szybko przerodziła się w sprawę latania samolotem. I tam było, jakie prawo obowiązuje na pokładzie samolotu. Ja twierdziłam, że na pokładzie samolotu obowiązuje takie prawo, nad jaką strefą akurat jesteśmy. Ludzie się ze mną kłócili, niektórzy się zgadzali, większość jednak była na nie, ale jeden chłopak powiedział, że jeśli się dziecko urodzi w samolocie, który właśnie leci nad Stanami, to dostaje z urzędu obywatelstwo Stanów. Więc coś w tym musi być. I tutaj znalazłam taki artykuł krótki. Właściwie takie zapytanie i odpowiedź. I może ktoś z was wie lepiej niż ja. A, tam jeszcze jeden chłopak twierdził, że obowiązuje takie prawo, z jakiego kraju samolot wylatuje. Ale to już obaliłam, że absolutnie tak nie jest, bo to by oznaczało, że jak na przykład będziemy wylatywać z jakiegoś kraju muzułmańskiego, no to wtedy, kiedy będziemy, nie wiem, jakoś źle patrzyli na stewarda albo stewardesę, to obetną na tam głowę. A tak przecież nie może być. A jeszcze dzisiaj rozmawiałam z moją koleżanką stewardesą i ona powiedziała, że po pierwsze obowiązują jakieś wewnętrzne przepisy na pokładzie samolotu, wewnętrzne przepisy danej linii, która lata. Po drugie obowiązują przepisy europejskie i jeszcze są przepisy takie ogólnoświatowe, które między innymi zostały wprowadzone po 11 września, po wybuchu budynków i samolotów razem. Tak. I na przykład powiedziała, że gdyby tak było, że obowiązuje prawo z tego kraju, w którym się wylatuje, to na pokładzie wszystkich samolotów wylatujących z Azji można byłoby palić papierosy. Bo na pokładzie samolotów, które latają w Azji, można palić papierosy. A powiedziała, że wcale tak nie jest, ponieważ na przykład jeśli ona akurat wizę radała, by latał nad Azją, to i tak nie możesz na pokładzie jego palić papierosów, bo wewnętrzne przepisy tego zabraniają. Odbiorę Jacka. Cześć, Jacek.
Dobry wieczór, Beciu.
Czy ty coś wiesz na temat latania?
Niestety bardzo niewiele. Bardzo niewiele, ale mogę podać pewną analogię, która tutaj może być bardzo dużo mówiąca.
Podaj.
Mianowicie może to być kwestia bardzo skomplikowana z tego powodu, że jest coś takiego, co się nazywa domicylem podatkowym. I w przypadku ustalania domicylu podatkowego jest to również bardzo skomplikowane i również w niektórych przypadkach mamy tutaj do czynienia z prawem międzynarodowym, tak? Które w jakiś tam sposób reguluje te kwestie, tak? Ale też jakby dużo tutaj, tak jak w kwestiach, podejrzewam, że tak jak w kwestiach podatkowych, bardzo dużo do czynienia mają tutaj uzgodnienia pomiędzy poszczególnymi państwami, tak? Mhm. Czyli sądzę, że są takie kraje, które, no bo nie bez przyczyny, tak? Nie bez przyczyny jest w języku militarnym jest takie określenie jak obszar powietrzny, tak? Jak obszar powietrzny, który należy do danego kraju, tak?
I też o tym myślałam właśnie, że przecież jak wejdziesz nielegalnie w jakąś strefę powietrzną, to mogą cię zestrzelić bez względu na to, jakie prawo u ciebie obowiązuje. Jakbyś był z jakiegoś kraju, powiedzmy, Beciolandu, gdzie mam zakaz zestrzeliwania samolotów, to Rosjan nie będzie to obchodziło, że ja lecę z Beciolandu i nie wolno mnie zestrzelić, tylko by mnie zestrzelili, prawda?
Tak, przy czym są jeszcze takie, o ile dobrze pamiętam, takie strefy buforowe, tak? Czyli, że nie zestrzeliliby cię od razu, tylko na początku...
No, że ostrzegają.
Dostała sygnał, tak? Że dzień dobry, witamy, tak? Z ZSRR, tak? Tutaj jest czerwono. Pani również może być czerwona za chwilę, tak? Jeżeli się pani nie cofnie, tak? Parę kroków wstecz.
A ja im wtedy powiem, że moje prawo zabrania ich... im mnie zestrzelić.
No,
i będę lecieć dalej.
No, nawiązując do tego, co napisałem na czacie, że lubisz od tyłu, to sądzę, że oni właśnie z tyłu mają to, co byś wtedy powiedziała, czy też nie powiedziała, tak?
Może tak być, może tak być. Ale tutaj się właśnie na forum wypowiedział jeden chłopak. Było takie pytanie odnośnie statków pasażerskich, takich, które pływają. Jak one się nazywają? Promy? Nie promy, jakoś inaczej się nazywają te statki pasażerskie takie. Czy promy? Może i promy. Statków pasażerskich pod banderą Panamy, płynącym po Zatoce Gdańskiej i właśnie wypłynął z Gdyni i płynie do Karlskrony. Nie wiem, gdzie to jest, ale nieważne. I odpowiedź była taka, że na wodach terytorialnych u nas obowiązuje prawo polskie, a na wodach międzynarodowych prawo Panamy, no bo płyną pod banderą Panamy. Więc to by się zgadzało też z tym, że ważne jest, z jakiego kraju jest linia, z jakiej się wywodzi, że inne przepisy będą obowiązywały na liniach z Azji, inne z Afryki, inne z Europy. Szczególnie, że prawo europejskie jest bardzo restrykcyjne, o wiele bardziej restrykcyjne, nie tylko w samolotach, ale w ogóle, od wszystkich innych praw. Może nie od tak, wszystkich innych, czym, ale tak.
Przy czym ciekawe jest to, że istnieje coś takiego jak, nie wiem, czy posłużę się dobrym sformułowaniem, jak międzynarodowy obszar wodny, czy coś takiego, takie wody niczyje, o, tak bym to nazwał.
Są ciekawe, takie też, tak.
Ciekawe jest, czy w strefach powietrznych gdzieś tam nad nami istnieją takie strefy, które nie należą do nikogo, tak?
Być może istnieją, ale jeśli chodzi o samoloty, to też jest ta trudność, że one muszą lecieć według wyznaczonych tuneli. W sensie, że nie mogą zboczyć z kursu, bo nigdy nie wiedzą, czy tam nie leci coś innego, tak? I wtedy może dojść do dużej katastrofy. I ta moja koleżanka stewardesa jeszcze powiedziała, że prawo samolotowe zmienia się w zależności od potrzeb, czyli kiedyś był wypadek, że ktoś palił papierosa w kiblu i ta toaleta się zapaliła i wybuchnął cały samolot. I od tego czasu wprowadzono totalny zakaz papierosów. Kiedyś można było palić w kibelku, teraz już nie można palić w kibelku, żeby unikać takich sytuacji. No i to jest mądre, może trochę nad wyraz, no ale mądre, bo po co wysadzać 100 pasażerów, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie umie panować nad swoim nałogiem.
Mogę?
Tak, tak.
Ja myślę, że niezwykle ciekawą kwestią, ja kiedyś czytałem o takich, powiedzmy, nie wiem, jakby to nazwać, rzeczach, które w środowisku międzynarodowych prawników po prostu z racji ilości konfliktów budzą pewne, budzą już pewien niesmak, tak? I jakby oni nawet już nie chcą się tego tykać, tak? Bo jakby nawet nie wiedzą, z której strony to ugryźć. Mianowicie chodzi tutaj o konflikty dotyczące jakby takich aspektów religijnych w strefach bezcłowych. Są strefy bezcłowe i tam nie obowiązuje, że tak powiem, prawo jeszcze, tak? Nie obowiązuje prawo terytorium, gdzie leży ta strefa bezcłowa, tak? Natomiast istnieje jakieś tam ogólnorozumiane prawo, po prostu prawo międzynarodowe, tak?
Tak, no teraz, właśnie strefa bezcłowa to jest taka strefa niczyja.
Tak, i teraz pytanie, jak dochodzi do jakiegoś, powiedzmy, konfliktu na tle religijnym, tak? Dajmy na to, nie wiem, pomiędzy muzułmaninem a katolikiem, to już taki bardzo wyświechtany przykład, ale to może być jakikolwiek inny konflikt religijny, tak? Po czyjej stronie ma stanąć prawo tego kraju i czy w ogóle może, kto ma być sędzią w takim sporze, kto ma być adwokatem, a kto obrońcą i tak naprawdę kogo należy oskarżać, tak? To jest dopiero problem.
Oskarżać należy słabszego, bo takie jest prawo, w Polsce przynajmniej. Ale to jest absurd, taki totalny. poczytaj.
Ale rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Tak. Że jest po prostu obszar niczyi, który w ogóle jakby istnieje na pewnym terytorium i co prawda tam powinno funkcjonować, no nazwijmy to oględnie w tym przypadku, jakieś tam prawo dotyczące zwyczajów odnośnie danej religii, ale ono nie może funkcjonować, a jednocześnie prawo międzynarodowe tego nie określa.
Tak.
I jeszcze jest aspekt ten, że ten człowiek jakby przyleciał z danego kraju, co moim zdaniem też powinno być brane jakoś tam pod uwagę, tak? Ale pytanie, czy w ogóle może być brane, no to jest taka zagwozdka, że ciężko tam dojść, wiesz, właśnie z której strony można to w ogóle ugryźć.
Znaczy, jeśli przylecisz z innego kraju, na przykład, że jest awaryjne lądowanie, bo ty rozrabiałeś na pokładzie samolotu i lądują z twojego powodu, to na pewno jesteś sądzony w tym kraju, w którym lądujesz. No chyba, że tam jest kara śmierci za takie coś, no to wtedy możesz się starać, żeby cię wrócili do kraju i wtedy będziesz sądzony według prawa ze swojego kraju. Aczkolwiek na przykład właśnie moja koleżanka stewardesa powiedziała, że jak w Egipcie cię wysadzą i masz być sądzony przez prawo egipskie, to oni niechętnie wydają ludzi, tylko chcą ich karać według swoich zasad i swojego prawa. Tacy są mili. A dalej jeszcze na tym forum jest tak, że jakie prawo obowiązuje na pokładzie samolotu Lufthansa akurat tej dali? Czy ma znaczenie, w którym momencie ktoś popełni przestępstwo? Przykładowo samolot stoi na płycie lotniska w Pekinie, a pasażerowie już są po odprawie. No i odpowiedź była taka, że obowiązuje prawo chińskie, pokład samolotu nie jest eksterytorialny. I też tak myślę, że wszystko jedno, czy jesteś po odprawie, czy nie jesteś po odprawie, to nie ma dla prawa żadnego znaczenia. Takie jest moje zdanie, tylko jak jeszcze jesteś na terenie Polski, lotnisko jest przecież Polską, w sensie czy tam Chinami, czy czymkolwiek innym, to dalej jesteś sądzony według tego prawa, szczególnie, że zanim samolot wystartuje, a ty zaczynasz rozrabiać, to wtedy oni mogą cię wyciągnąć z tego samolotu, więc dalej jesteś jakby tutaj na naszym terenie, tak? No i oczywiście tam jeszcze jest o placówkach dyplomatycznych, to jest chyba ogólno wiadome, że placówki dyplomatyczne to jest kraj, to jest ziemia tego kraju, którego jest placówka dyplomatyczna i to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Dlatego często ludzie uciekają tam, żeby nie być sądzeni według jakichś dziwnych praw w krajach, których nie do końca rozumiemy. Prawo e-gospodarka podała te dane.
Na przykład ciekawym też takim przykładem, powiedzmy, pewnego, jakby to nazwać, ewenementu, tak, jest, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, jest kupowanie sobie obywatelstwa w niektórych krajach. Co ciekawe, jakby mało kto o tym wie, że Stany Zjednoczone też są takim krajem, tak?
Że można sobie kupić obywatelstwo?
Dokładnie. Jest coś takiego jak wiza inwestycyjna. Jak zainwestujesz w Stanach odpowiednie pieniądze, to oni cię przyjmą z otwartymi rękoma. Pamiętam, jeden człowiek, znany prawnik ze Stanów Zjednoczonych, kiedyś się wypowiedział, że Stany Zjednoczone są takim krajem, gdzie kocha się inżynierów, którzy mają pieniądze, ale ponad inżynierów, którzy mają pieniądze, jeszcze bardziej kocha się same pieniądze. I rzeczywiście tak jest.
To racja. No szczególnie to pewnie dotyczy krajów, gdzie jest rozwój jakiś. Bo na Białorusi to ja nie wiem, czy oni by tak kochali pieniądze. Co oni by zrobili z tym pieniędzmi, jak oni się w ogóle nie rozwijają? Oni chyba nawet nie wiedzą, jak się rozwijać.
I jeszcze a propos tego kupowania sobie obywatelstwa, to ja nie pamiętam, czy to było nazwane paszportem, czy finansowym obywatelstwem. W każdym razie jeszcze do niedawna tam bodajże do 2000 roku, to jakby historycznie to naprawdę było niedawno, istniało coś takiego jak obywatelstwo, ale w sensie podatkowym, niektórych stanów w Stanach Zjednoczonych. Że można było nie być obywatelem Stanów Zjednoczonych, a być obywatelem na przykład stanu Nevada. To jest bardzo ciekawe i co ciekawe, do dnia dzisiejszego krążą gdzieś tam po eBayu, że można sobie kupić taki paszport, który oczywiście jest nieważny, tak, no jest po prostu oszustwem, tak, bo takie coś jest takie coś jest niemożliwe, ale przez długi czas było.
Ale to oni to akceptowali? W sensie, że jak ktoś mnie w Nevadzie, że jakbym zamieszkała w Nevadzie na podstawie takiego dokumentu, to by mnie nie wyrzucili stamtąd?
Nie wyrzuciliby cię stamtąd.
To uroczo. To szkoda, że nie wiedziałam wcześniej, bo już bym tam mieszkała. No dobrze.
O ile dobrze pamiętam, był jeszcze jeden stan, teraz sobie nie przypomnę jego nazwy, który też właśnie, no takie rzeczy miały na celu po prostu przyciągnięcie inwestorów, tak? Przyciągnięcie ludzi z dużą kasą, no bo podobnie jak Nevada, tak też ten drugi stan i podobnie jak Los Angeles, są to po prostu miasta, które powstawały de facto na pustyniach, nie? Gdzie absolutnie, wiesz, gdzie absolutnie nic nie było gdzieś tam pierwotnie, tak? Więc,
a Nevada ma jakieś dobra swoje, takie, które można sprzedawać, takie kropa czy coś?
Nie mam bladego pojęcia.
Okej. No dobrze.
Nie mam bladego pojęcia. W każdym razie na podsumowanie chciałem ci powiedzieć, że Beciu, możesz na mnie liczyć.
Jeśli chodzi o słuchanie?
Nie tylko.
A, no to super. To dzięki wielkie.
Pa!
Pa! To był Jacek. A tutaj na czacie Izeris napisała, że chce do Beciolandii, więc ja jeszcze raz ogłaszam, że Sylwester jest u mnie w domu. Mój dom może się nazywać Beciolandia na czas tego jednego dnia albo i w ogóle. Póki się stąd nie wyniosę. I kolejny artykuł znalazłam na niewygodnym info.pl, gdzie Belgijczycy właściwie wyszli na ulicę. Dlaczego wyszli na ulicę? Ponieważ mają jaja. Tak. Ale wyszli na ulicę, ponieważ chcieli u nich podnieść wiek emerytalny do 67 roku życia, czyli zrobić dokładnie to, co zrobili w Polsce, a oni powiedzieli, że nie będą tyle harować i koniec, kropka. I jeszcze tam ich rząd przy okazji zwiększył obciążenia fiskalne, zlikwidował niektóre ulgi, zapowiedział wzrost cen energii, wszystko tak jak u nas. I w odpowiedzi na to setki tysięcy Belgów wyszło na ulicę. Od 15 grudnia zaczyna się strajk generalny, który sparaliżuje cały kraj. Odpowiedzią Polaków na działania ekipy PO-PSL, która zrobiła dokładnie tak samo co rząd belgijski, były ostatnie wybory, w których rządowa koalicja uzyskała około 50% poparcie. I to jest różnica pomiędzy Belgią i Polską. I to jest powód, dla którego chciałabym mieszkać na przykład w Belgii, a nie w Polsce. Pomijając to, że tam można palić jointy legalnie. I to jest chyba główny powód, dla którego chciałabym się tam przenieść. No i są trzyjęzyczni, co jeszcze podnosi atut, bo możesz się podszkolić w językach, więc jest super. I od 15 grudnia cała Belgia przestanie pracować, więc można wyjechać i też nic nie robić i zawsze cię ktoś przygarnie i cię nakarmi, jak będziesz szedł i podpalał samochody, radiowozy i wszystko co inne. Strajk generalny sparaliżuje cały kraj, na ulicę wyjdzie kilkaset tysięcy osób, aby zamanifestować swój przeciw wobec działań rządu, który, tak jak rząd Platformy Obywatelskiej, postanowił zwiększyć obciążenia fiskalne, zlikwidować ulgi, ale przede wszystkim podnieść wiek emerytalny z 65 do 67 roku życia. Niby dwa lata tylko, ale jak się ma 65 lat, to to robi dla ciebie znaczenie. Ja patrzę czasem, już teraz to się bardzo rzadko zdarza, wiem, żeby w instytucjach państwowych pracowały takie babcie, ale jak ja byłam młoda, to za moich czasów przede wszystkim takie babcie pracowały. Po to się zatrudniało młode osoby, żeby robiły wszystko to, czego tamte nie są w stanie zrobić, czyli wszystko, a babcie sobie po prostu brały za to pieniądze. Ale nie zwalniało się, teraz już się zwalnia w instytucjach państwowych, żeby nie było, wtedy się nie zwalniało, więc babcie się trzymało. Pamiętam jedną taką, której mąż umarł i ona nie umiała siedzieć sama w domu, więc przychodziła do pracy i ona absolutnie nic w ogóle już nie nadążała, ona nic nie widziała, ona nic nie mogła pisać, ale siedziała i brała za to pieniądze i ją zmusili w końcu, żeby ona poszła na emeryturę, bo już nie można było po prostu z nią wytrzymać, to ona tylko blokowała miejsce, w sensie nawet nie, że pracy, bo i tak kogoś zatrudnili, kto miał robić to, co ona miała robić, ale na przykład krzesło, a wtedy jak ja byłam młoda, to krzesło w pracy to było coś, o co się człowiek bił, nie było nic, mieliśmy tylko długopis i kartkę i nic więcej. Później dostaliśmy jedną maszynę do pisania na cały wydział. Takie to były piękne czasy. Później jeden komputer. Później, a w ogóle jeden telefon był jeszcze. A później to już w każdym pokoju jest telefon i mamy faks i niszczarkę i swoje własne ksero, a nie jedno na cały sąd. No teraz to jest w ogóle rewelacja, rewelacja. Stan nieważkości, Zeris mówi. I czy podatki tam są? No są tam podatki, ale i tak mniejsze niż w Polsce. A poza tym te jointy, no... To warto płacić za sam fakt, że idę i sobie... Przenoszę się w stan nieważkości. O, właśnie. Więc może bądźmy trochę jak Belgijczycy i najpierw... idźmy i walczmy, żeby nie pracować po 65 roku... A później usiądźmy sobie w knajpce i zapalmy jointa na naszą emeryturę. Jak już nie możemy zarabiać ani się bawić z tych pieniędzy, które dostaniemy na emeryturę, to jeszcze, no to może przynajmniej w stan nieważkości. Kolejną rzeczą, którą znalazłam, i to może nie jest do końca związane z prawniczkiem, ale to jest ciekawe i uważam, że trzeba to rozważyć pod względem i takim życiowym, i mentalnym, i prawnym też trochę. A to jest rzecz taka. Chora na raka 13-latka wydała powieść zadedykowaną swej lekarce. Połowę pożyczyła, w cudzysłowie, z bloga studentki. Wydawnictwo przeprasza, rodzice są przygnębieni, proces pewnie wkrótce się zacznie. To wyborcza. O, wyborcza. To może i kłamstwo, a może i nie. Jest, chyba nie jednak. Była sobie 13-latka, chora na raka. Dziecko, które chciało coś zrobić. No i napisała sobie powieść. Wszyscy to bez sprawdzenia oczywiście, bo to genialna 13-latka, to po co w ogóle to sprawdzać? Poszło i chciało to wydać, tak? Czy zostało nawet? Zostało to wydane i było to reklamowane i wszystko. I w jakiś sposób 22-letnia studentka architektury Joanna Gałecka dowiedziała się o tym, że połowę z tej książki to jest to, co ona pisała na swoim blogu. Blisko stron ma ta książka. Tak, blisko stron. Ach. I prawie wszystko zakreślone jest flamastrem, co oznacza, że prawie wszystko w tej książce było wzięte ze strony tej blogerki. A, i ona tutaj napisała, że zakreślenie skończyła na 178 stronie, bo nie chciała się więcej denerwować. 40% tej książki zostało zapożyczone z mojego bloga. I teraz jest pytanie, czy faktycznie warto jakby odbierać 13-letniemu dziecku, który i tak pewnie niedługo umrze i nie dożyje pewnie 22 lat jak ta blogerka, pozwolić jej się cieszyć tym no, że chociaż przez moment będzie w centrum zainteresowania i że ktoś się zauważy, tak? Że ona mimo, że jest taka młoda, to zaistnieje jakoś w tym świecie i się spełni. I może nawet to ją tak zmotywuje, że ta choroba odejdzie. Czy jednak warto walczyć o swoje prawa? No i dobić tą trzynastolatkę po to tylko i wyłącznie, no, żeby nie dopuścić tego, do tego, że moja jakby praca zostanie wykorzystana pod nazwiskiem kogoś innego i ten ktoś inny zbierze za to laury. No i ta Joanna, ta studentka, pisała kolejne rozdziały opowieści i robiła tak przez 7 lat. Blog stał się popularny. Przypuszcza, że dzięki chwytliwej nazwie Sasuke. Nie rozumiem. I ma ponad 500 tysięcy wejść, blisko 5 tysięcy komentarzy. Tyle, że odkąd się ta Joanna dowiedziała o tym, że jej ukradziono tego bloga, to ona już nie będzie tam nic zamieszczać. No i to jakby spowodowało, że chyba ta młoda nie miała już jakoś za specjalnie skąd wziąć pomysłów i zakończyła swoją 5-stronicową książkę. Nieźle. Tak czy siak, to ja myślę, że nie jest właściwie taka sprawa prosta. Znaczy pod względem prawa to może i jest, ale czy w takim wypadku samo zastosowanie prawa jako prawa takiego, takich restrykcji prawnych wystarczy? Czy jednak może lepiej no, zostawić to tej trzynastoletce, czy nie? Ja sama jakby byłam w takiej sytuacji, że lekarze mi nie dawali zbyt dużej szansy na przeżycie, więc ja wiem, jak to jest, w sensie, że wiesz, że twoje życie się zaraz skończy, a ty nic nie osiągnąłeś, tak? I żebyś chciał coś zrobić i wiesz, że nie masz na to szansy, więc jeśli znajdzie się taka szansa, ta w ogóle książka, to ona jest oparta oczywiście na tym blogu, ale są zmienione jakieś tam imiona, coś tam. To nie jest jakaś na tyle duża zmiana oczywiście, żeby to nie podlegało pod kradzież czy plagiat. No ale to ta trzynastolatka ściągnęła sobie z tego bloga, ale przerobiła to jakby pod swoje życie. Tak, żeby to ofiarować komuś, dać to komuś i żeby ten ktoś jakby no zobaczył, że tej trzynastoletce zależy na tej osobie, na tej lekarce konkretnie. Więc ona zrobiła coś w dobrej wierze, z dobrych powodów, chciała dobrze, chciała komuś sprawić przyjemność, no i teraz jest straszne zamieszanie z tego. I zaraz tutaj wypowiedź tej na piekielni.pl, wypowiedź tej studentki tutaj dała, że odkryła, że jedna z czytelniczek, która poprosiła ją, by oddała swój adres, gdy skończy pisać, skopiowała moją pracę, szablon i rozdziały. Onet skasował całą stronę, ale zanim to nastąpiło, w najnowszym wpisie pojawiła się informacja, że autorka bloga wydaje powieść. Oczywiście podała tytuł, więc po jego zagooglowaniu miała namiary na plagiatorkę. Aha, w ten sposób się dowiedziała. Kupiła sobie egzemplarz, okazało się, że to jest jej blog, streszczony i poprzerabiany, zredagowany, aby wszystkie sytuacje pasowały do rzeczywistości wykreowanej przez czytelniczkę. No, tak jak mówiłam. Skontaktowała się z firmą, która wydała tą książkę, Bellona firma się nazywa, byli zszokowani, przepraszali i korzyli się, tłumacząc przy tym z ufnością i chęcią zrobienia frajdy młodej dziewczynie, zapytanie, jakim cudem nie przeskanowali chociaż kilku stron, by sprawdzić je pod względem oryginalności, stwierdzili, że są ogromną firmą i wydają rocznie około 300 pozycji, nie mają na to czasu. No są ogromną firmą i wydają od zawsze. Odkąd ja byłam dzieckiem, oni wydawali. To jest fakt. Redaktor naczelny obiecał zatrzymać wysyłkę z magazynu wszystkich jeszcze niesprzedanych kopii książek. No zobaczymy. Stwierdził mimochodem, że powieść sprzedaje się bardzo kiepsko i już przynosi im straty, więc teoretycznie nie ma co walczyć w sądzie. Pokazali umowę, pod którą zarówno nieletni, jak i ojciec się podpisali, mimo że jeden z jej pierwszych punktów podkreślał, że nie ma, przysięgają, że każde cholerne słowo w tej książce jest jej i że w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich poniosą wszelkie konsekwencje, w tym finansowe. I to też, tam jest jeszcze trochę, ale już nie będę czytać, to też jest ważne, ponieważ prawie wszyscy, którzy oddają książkę do druku, podpisują taką klauzurę. Ja wydawałam książkę i podpisywałam, a wydawałam ją w 98 albo 99 roku i już wtedy podpisywałam klauzurę, że wszystko, co jest w tej książce, jest moje, a jeśli jest to plagiat, to ponoszę wszelkie konsekwencje i tam były podane artykuły na to, już tam nie pamiętam jakie teraz, ale to nieważne. Więc to jest też właśnie dla wydawnictwa takie zabezpieczenie, że jak coś jest książką nie halo, no to wtedy wiadomo, że nie oni będą ponosić odpowiedzialność, niby czemu. No, oni mają rację, że jak są wielkim wydawnictwem, a chcą komuś zrobić przyjemność, zresztą ta 13-latka umierająca na raka, ona tam miała i wsparcie telewizji i w ogóle wszystkiego, bo dziecko umiera, ble, 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 więc oni chcieli jakby też sobie zrobić reklamę przy okazji tego, no a że się, a że wyszło inaczej, no, no to wyszło inaczej, tak. I zaraz tam pisze, że z tego, co czytała, to młoda cwana jest bezczelna gówniara i nie powinno się jej pobłażać, bo ma raka. Być może tak jest, oczywiście, że nie powinno się jej pobłażać. W ogóle ona, chyba jako 13-latka, to ona w ogóle nie będzie brała odpowiedzialności, będzie brała odpowiedzialność jej opiekun prawny, skoro się pod umową podpisał ojciec, to przypuszczalnie będzie to ojciec. Stefan mówi, że wyszło jak zwykle. No może i tak jest. Chociaż akurat właśnie w tej sprawie to ja jestem taka, no nie do końca przekonana co do faktu, że powinno się obciążać to dziecko jakąś karą. Oczywiście wycofać tą książkę, ona nie wiem, może powinna napisać jakieś publiczne przeprosiny, powinna do Onetu, skoro w Onecie było publikowane tej studentki ten blog, tak? Że powinna napisać, że ona to, że to jest jej książka, że ona zrobiła plagiat, iść i przeprosić tą dziewczynę, ale dawać jej konsekwencje finansowe, gdzie przy leczeniu raka wydajesz masakryczne pieniądze na to, żeby ci się polepszyło, no to może jest dużo trochę, co? Tak jak mówię, no może i ona jest jakaś taka bezczelna gówniara i wykorzystała swoją chorobę, żeby się sprzedać, no co nie zmienia faktu, że ona naprawdę jest chora, tak? I ona naprawdę cierpi i to nieważne, jak jest bezczelna, to jest realne. Nawet jeśli ta książka nie jest realna, to jest realne. To jej życie i to jej cierpienie. I to wszystko, co się z tym wiąże. I no i ja bym jednak była ostrożna w osądach takiego dziecka. Stefan mówi, że taka sama historia jak z Żydami. Jestem Żydem, więc wszystko mi się należy i trzeba mi pobłażać. No może tak jest. Może tak jest. Ja tutaj nie będę za bardzo małolaty broniła, bo nie znam jej, tak? A jeśli znam, to nie wiem, która to jest. W sensie teraz nie kojarzę. Ale ja wiem, jak to jest leczyć się na raka. I mówię tak z własnego doświadczenia, że po prostu powinniśmy na to spojrzeć z różnych stron. Z jednej strony od strony prawnej, ale z drugiej też od strony ludzkiej, to nie jest okej, nie? Ona nie powinna na tym zarabiać. Może wszystkie pieniądze, które zarobiła do tej pory, powinna oddać tej blogerce, albo prawa do tej książki powinna oddać tej blogerce, ale już, żeby nie katować tego małego dziecka, no. Bo nawet jeśli ona jest faktycznie, tak jak Izeris mówi, taka szczwana i taka bezczelna, to też może być wynikiem choroby, w sensie, że dużo więcej musisz dać siebie, żeby normalnie funkcjonować wtedy, kiedy żyjesz w takiej sytuacji. I no i to też tak No, nie będę już jej bronić, nie. Ale chcę tylko, żebyście zrozumieli moje podejście. Gdybym ja była taką blogerką, zdenerwowałabym się, ale nie dociekałabym żadnych pieniędzy, no chyba, że tych pieniędzy, które zarobiła z tej książki, no i ewentualnie praw do tej książki, tak jak mówię, tak? Ale no nie znęcałabym się nad dzieckiem z tego powodu, że ukradło moją pracę, mimo że pracowałam nad tym 7 lat. I teraz mówi, albo jest rozpieszczonym dzieciuchem, więc ja wam mówię, że nawet rozpieszczone dzieciuchy w momencie, kiedy zaczynają przyjmować chemię, przestają takie być. Takie dziecko dojrzewa masakrycznie szybko, ponieważ musi. Takie dzieci zazwyczaj są silniejsze od swoich własnych rodziców, bo to one przez to przechodzą, a rodzic przychodzi i się tylko użala, ale niby nad tym dzieckiem tak naprawdę użala się nad sobą i się zastanawia, co on zrobił, że jego dziecko ponosi takie konsekwencje. To jest w 90% przypadków tak samo. I to dziecko nie dość, że jakby dba o siebie, to jeszcze dba o tych rodziców. I to jest... No i to jest przykre trochę, no. Przykre to jest, więc ja bym jednak zostawiła, nieważne jaki ona ma charakter, wiecie? Zostawiłabym to dziecko w spokoju, nie ciągałabym go po sądach, uzyskałabym to, co jestem w stanie uzyskać na zasadzie ugody i... No i te przeprosiny... I na tym bym skończyła. Nie, aż już mnie tak naprawdę trochę dusi, to zakończmy na dzisiaj, moje dzieci kochane. I do usłyszenia za tydzień. A jeszcze chciałam jeszcze raz podziękować tym, którzy wpłacają na audycję. Wpłacił Kudłaty mi, wpłacił Łukasz z Krakowa i wpłacił Ocet. Ocet wpłacił jako pierwszy i zobaczyłam to dużo, dużo później po tym, jak on wpłacił, bo w ogóle nie wierzyłam, że ktoś wpłaci. Więc dziękuję ci, Ocet, że zapoczątkowałeś to. No to, że ludziom się chce w ogóle i coś robić i mnie wspomagać, naprawdę dziękuję wam. I no, i to właściwie byłoby tyle. Mój nowy dżingielek na koniec. I puszczę jeszcze jakąś... I puszczę jeszcze jakąś pioseneczkę. I sobie pójdę. To dobranoc?